Marcin Sasin przy mikrofonie, a Państwa i moim gościem jest młodszy brygadier Marek Kopera, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Po piątkowej tragedii w Koszalinie, w koszalińskim escape roomie, gdzie w pożarze zginęło 5 dziewcząt, a jeden mężczyzna odniósł poważne obrażenia, Straż Pożarna w całym kraju kontroluje takie miejsca, także w województwie lubuskim, także w Gorzowie i w Zielonej Górze mamy tych obiektów 4. Co wynika z tych kontroli?
No ja mogę powiedzieć tutaj na temat kontroli w Gorzowie Wielkopolskim. Mm-hmm. Skontrolowaliśmy jeden obiekt typu escape room. Podczas tej kontroli stwierdziliśmy 15 nieprawidłowości, w tym wyłączyliśmy jeden pokój z użytkowania.
15 nieprawidłowości. Jakiego typu to są nieprawidłowości?
Znaczy to są nieprawidłowości typu brak przeglądu na przykład urządzeń przeciwpożarowych, instalacji użytkowych. No i inne takie nieprawidłowości związane z użytkowaniem obiektu.
Czyli na przykład prowizoryczne połączenia elektryczne, tak? Tego typu rzeczy, które mogą
tutaj,
być zagrożeniem?
Nie chcę się jakby wypowiadać tak szczegółowo na temat tych nieprawidłowości, bo jesteśmy cały czas w trakcie analizy. Te, że tak powiem, nieprawidłowości, które pozwoliły na wyłączenie z użytkowania tego pomieszczenia, były stwierdzone od razu. Jest zebrany materiał jakby dowodowy w tej sprawie i w tym momencie będziemy analizować te wszystkie nieprawidłowości i będziemy wydawać decyzję administracyjną w celu usunięcia ich.
Usunięcie. Kiedy możemy się spodziewać tych decyzji? Z wytycznymi rozumiem, jak to zrobić, tak?
W sensie... Myślę, że w dniu dzisiejszym taka decyzja powinna być. Dzisiaj lub jutro będzie taka decyzja na pewno sporządzona.
I taka kontrola wiąże się także w przypadku Gorzowa na przykład z mandatem?
Tak, wystawiliśmy mandat karny w związku z tymi nieprawidłowościami, o których powiedziałem.
A ta osoba, która prowadzi ten escape room w Gorzowie na przykład coś mówiła, tłumaczyła a propos no właśnie tych nieprawidłowości? Co...
No powiedzmy sobie tak, no te escape roomy to są obiekty, które my kwalifikujemy jako ZL3, nie ma szczegółowych przepisów, które by mówiły, jak organizować te escape roomy. Ci właściciele organizowali je w sposób, jaki organizowali. Właściciele podczas kontroli zobowiązali się, że nie będą zamykać tych pomieszczeń, że wyposażą dzieci w latarki. Także na pewno bezpieczeństwo jest dużo, dużo większe w tym momencie.
Przewija się to w dyskusji a propos tej tragedii w Koszalinie, że powinien być taki system osoby, która czuwa nad bezpieczeństwem, że jeden guzik powinien otwierać drzwi. Czy takie coś ma miejsce? Czy to...
Mówię o escape roomie, któryśmy skontrolowali. U nas były pokoje, w których były klucze do tych wyjść, do tych drzwi, które są wyjściami ewakuacyjnymi. Były klucze w niektórych pokojach były klucze, którymi można było te drzwi ewakuacyjne otworzyć. Mhm. Generalnie wszystkie pomieszczenia są monitorowane i obsługa, która cały czas ma wgląd w podgląd do tych pokoi, mogła otworzyć w każdym momencie te pokoje.
Bo mówił pan też o prawie, bo oczywiście Straż Pożarna i służby działają w granicach prawa i tak samo tworzone są takie pomieszczenia, znaczy powinny być tworzone w granicach prawa. To jest taka luka, która powinna być fachowym okiem. Teraz chciałem zapytać o pana fachowe oko, zapełniona, bo brakuje niektórych rozwiązań, które tutaj by powinny zadziałać?
No tutaj powiem tak, dla nas to są typowe obiekty ZL3, czyli użyteczności publicznej i my pod takim kątem możemy je kontrolować, aczkolwiek mówię, specyficzne jest jakby to, że te pokoje, jakby częścią tej zagadki jest to, że muszą te osoby znaleźć klucz do otwarcia tego pokoju. Mm-hmm. To stanowiło największe niebezpieczeństwo, że podczas jakiegoś zdarzenia właśnie to zagrożenie występowało, że te osoby jakby natychmiast nie mogły opuścić tego pokoju, aczkolwiek mówię, tutaj u nas w kilku pokojach były klucze przy tych drzwiach i obsługa mogła otworzyć to pomieszczenie, ale w jakichś szczególnych przypadkach mogło to stanowić jakieś zagrożenie, tak?
Bo tutaj też się kłania samo świadomość ludzi, jeśli chodzi o przygotowanie takich miejsc, bo pan doskonale pewnie wie, że często jako straż spotykacie się i z zastawionymi przejściami ewakuacyjnymi i z niekompletnym sprzętem gaśniczym, bo to też są takie problemy, które pewnie gdzieś tam się przewijają. I tak było w tym przypadku?
No tutaj, że tak powiem, w tym przypadku sprzęt gaśniczy był na miejscu, był obiekt jest wyposażony w gaśnicę, aczkolwiek stwierdziliśmy, że na korytarzu były ustawione stoliki i krzesła, na których mogła jakby część osób, która nie uczestniczy w zabawie, czekać na pozostałych, więc to jest jedna z takich nieprawidłowości, aczkolwiek ten korytarz jest szeroki. i możliwość ewakuacji była.
Przypomnijmy też, że w Zielonej Górze są trzy tego typu escape roomy i tam też odbyły się kontrole. Zmieńmy temat. Czad, który nadal zabija mimo apeli o posiadanie czujki, całego tego systemu, żeby się uchronić. Nadal takie sytuacje się zdarzają. Tak. Jak to wygląda u nas?
No w okresie tej wzmożonego jakby ogrzewania tych pomieszczeń mieszkalnych najwięcej właśnie tych zdarzeń odnotowujemy w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych. W tym roku mieliśmy 116 takich zdarzeń. W roku ubiegłym, przepraszam, w 2018 mieliśmy tak. 116 takich zdarzeń. To jest duża bolączka. No, ludzie mają małą świadomość jeszcze, chociaż od wielu lat Państwowa Straż Pożarna prowadzi takie akcje informujące o tym zagrożeniu, żeby przeciwdziałać tym zdarzeniom, aczkolwiek dużo osób nie czyści przewodów kominowych. No i z tego powodu powstają zagrożenia. Również w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych podgrzewana jest woda za pomocą term gazowych, gdzie też tlenek węgla się wydostaje. No i w tego typu zdarzeniach bardzo dużo osób traci zdrowie, życie.
Jeśli chodzi o przewody wentylacyjne, przewody kominowe, to tutaj zgłaszamy się do chociażby...
Obowiązek jest taki, że raz do roku musi mieć przegląd techniczny komina, którego musi dokonać kominiarz.
Tak.
Mówię teraz o budynkach mieszkalnych, jednorodzinnych i wielorodzinnych, a przewody kominowe, w zależności od tego, jakim paliwem, że tak powiem, jakiego paliwa używamy, jeżeli palimy paliwem stałym, musimy je przeglądać raz na 3 miesiące w okresach ich użytkowania, a jeżeli paliwem ciekłym bądź gazowym, 2 razy do roku, czyli jakby raz na 6 miesięcy w okresach ich użytkowania. No i apeluję tutaj, żebyście Państwo to dokonywali tych czyszczeń, bo naprawdę zagrożenie jest ogromne. Często słyszymy w tym okresie jesienno-wiosennym, że ktoś się zaczadził, ktoś, że tak powiem, nie przeżył, więc apeluję o dokonywanie tych czynności.
A czad to jest bardzo cichy zabójca.
Tak, a czad niestety bezwonny, bez smaku, także bardzo trudno go wykryć. Praktycznie człowiek nie jest w stanie wykryć tego gazu, a wystarczą kilka wdechów i tracimy przytomność.
Bronić się przed tym możemy w bardzo prosty sposób. Wystarczy kupić czujkę.
Tak jak powiedziałem, Straż Pożarna od wielu lat prowadzi akcję. Aktualnie prowadzimy taką kampanię Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa. Apeluję, żeby zakładać jednak te czujki tlenku węgla, żeby po prostu nas zaalarmowały w momencie zagrożenia.
Tym bardziej, że to nie jest duży koszt.
Oczywiście, to nie jest duży koszt, a drodzy Państwo, życie jest bezcenne, więc koszt 100 zł czy około 100 zł to jest naprawdę niewielki koszt, żeby uratować nasze życie.
Panie komendancie, zbliżają się ferie w województwie lubuskim. Co prawda temperatura nie sprawia, że akweny pokryły się lodem, natomiast może tak być. Wiemy, że tu też dochodzi do nieszczęść i tragedii w momencie, kiedy ten lód nie jest gruby. Dzieci chcą sprawdzić chociażby pokrywę lodową i wtedy dochodzi do nieszczęścia.
Zgadza się. Teraz aura nam się troszkę zmienia. Dzisiaj już mamy minusowe temperatury, więc może tak się zdarzyć, że podczas ferii te zbiorniki będą zamarznięte. Apeluję do dzieci i młodzieży, żeby nie korzystać, nie ślizgać się na żadnych akwenach wodnych. Nawet jak ktoś będzie mówił, że ten zbiornik jest płytki, nigdy tego nie wiemy. Tak naprawdę jaki on jest głęboki, więc do ślizgania służy lodowisko. Mamy takie lodowisko w Gorzowie, więc proszę korzystać z obiektów, które są do tego przeznaczone.
Pamiętam też sytuację, w której to na danych osiedlach to straż też pomagała wydać takie lodowisko.
Tak, tak, zgadza się. Były takie akcje prowadzone. My jesteśmy otwarci na współpracę. Jeżeli będą takie potrzeby, to proszę o kontakt.
Zamknęliście rok 2018 jako Gorzowska Straż. Jaki on był dla Gorzowskiej Komendy?
No rok nie był łatwy. Mieliśmy około 3000 zdarzeń, w tym ponad 1000 pożarów, ponad 1500 miejscowych zagrożeń, około 300 alarmów fałszywych. Podczas 2018 roku niestety życie straciło 19 osób. Łącznie, mówię na terenie powiatu gorzowskiego oczywiście, 315 osób rannych, w tym 40 dzieci. No, No rok, że tak powiem, mieliśmy jeden duży pożar lasu, który w sumie od wielu lat te pożary lasów, że tak powiem, jakoś udało się niwelować, ale w tym roku zdarzył się jeden duży taki pożar lasu w gminie Deszno.
Pod Gorzowem, więc to był taki bardzo pracowity rok.
Generalnie był bardzo pracowity rok, tak.
A jeśli chodzi o inwestycje w 2019 roku, to co planujecie?
W 2019 roku planujemy zmodernizować łączność na terenie powiatu gorzowskiego. Planujemy pozyskać 3 samochody gaśnicze. Także no, mamy troszkę wyzwań takich, które, że tak powiem, nas czekają w tym
roku. I cały czas ta współpraca na przykład z ochotnikami.
Ale oczywiście to już ja mówię o takich rzeczach.
Tak, tak.
Cały rok pracujemy tak, jak pracujemy, jasne, że tak powiem, co roku. Tak? Czyli współpraca z ochotnikami, doskonalenie zawodowe, ćwiczenia, szkolenia. Także tutaj to dla nas jakby są takie normalne, podstawowe tematy, które ja mówię, powiedziałem o takich rzeczach, które planujemy.
Tych najważniejszych.
Tak jest, ekstra pozyskać.
I o nich też będziemy mówili na antenie Radia Zachód. Dziękuję za wizytę w studiu Radia Zachód. Młodszy brygadier Marek Kopera, komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie, był Państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.